Tak, Bóg zapłaci.
Bardzo serdecznie witamy, panie doktorze, i prosimy o wprowadzenie.
Bóg zapłaci, wszystkich witam i serdecznie pozdrawiam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Wiosna, ach, wiosna. Wszystko w szczęściu taje. Drzewa drżą liśćmi, a drzewa migaje. Światło i ciepło tchnienie ziemi wraca. Budzi się radość, nadzieja i praca. Polny kwiatek na wietrze się kołania i zaprasza do wąchania, oglądania. Nawet mniszek uśmiecha się do nas, gdy przekwitnie w białej głowie ma nasiona. Po co zrywać, by rzucić za chwilę? Niech mieszkają w kwiatkach żuki i motyle. Jak słodko dłoń wyciągam w górę i naginam niską gałąź kwitnącą do ust i całuję chłód płatków, w pół przymykam oczy, przypominam. Westchnienie budzącej się wiosny już słychać w lasach, na łąkach, na zboczach pagórków i na brzegach potoków. Wiosna to wspaniałe misterium przyrody, która po zimowym odpoczynku zaczyna się jak gdyby śpieszyć, by nadrobić czas stracony, żeby rośliny i zwierzęta mogły dopełnić najważniejszego posłannictwa – przekazać dar życia swemu potomstwu. Temu celowi służą przede wszystkim piękne barwy i kształty kwiatów, które dodatkowo spełniają społecznie ważne zadanie. Dzięki swej urodzie lub oryginalności budzą w człowieku podziw, zachwyt, wreszcie sympatię, a przez to wyrabiają serdeczny stosunek do przyrody. Koloryt świata i życia wiąże się z umiejętnością widzenia jego piękna oraz z wyżynami ludzkiego kunsztu, sztuką, muzyką i literaturą, tradycją i religią, tajemnicą chroniącą nas przed niedorzecznością egzystencji. Natura realizuje boski porządek świata, a kultura wyraża duchowe wartości tworzone przez człowieka. Są one zagrożone i cofają się przed nie dającą się zatrzymać ani kontrolować cywilizacją. A teraz wracamy do tematu podjętego tydzień temu, mianowicie do ochrony gleby. Ratowanie żyznej gleby przed pustynnieniem, stepowieniem, przed jej niszczeniem i wyjałowieniem oraz przekazywaniem pod zabudowę staje się w skali światowej palącym problemem. Glebę pochłania moloch przemysłowo-urbanizacyjny, niszczy rabunkowa jej eksploatacja, a często niestety wadliwie także przeprowadzona melioracja. Przypomnijmy, dlaczego podejmujemy ten problem. Podejmujemy go z powodu choroby ziemi. Każdego roku, szacuje World Watch Institute, kontynenty tracą 24 miliardy ton gleby. W ostatnich dwóch dekadach na świecie ubyło tyle powierzchni uprawnej, co obszar równy Stanom Zjednoczonym. Pustynnienie dotyka 1/3 planety, najbardziej Afrykę, 1 miliard hektarów i Azję, 1,4 miliarda hektarów. Jest to nie tylko problem krajów rozwijających się. Cierpi z tego powodu Północna Ameryka, 5 krajów Unii Europejskiej i byłego Związku Radzieckiego. UNEP, a więc Program Ochrony Środowiska Narodów Zjednoczonych, obliczył, iż proces przesuszania ziemi podobny do choroby skóry, która pochłania coraz nowe obszary, kosztuje świat 42 miliardy dolarów rocznie. Tylko sama Afryka ponosi straty rzędu 9 miliardów dolarów. Ludzie płacą więcej. Ponad 135 milionów mieszkańców globu zagrożonych jest utratą swoich ziem. Eksodus ekologiczny już się rozpoczął. Jednym z powodów ucieczki meksykańskich imigrantów za granicę do Stanów Zjednoczonych jest właśnie utrata ziemi. Erozja ziemi objęła już w ciągu ostatnich 2000 lat 2 miliardy hektarów urodzajnych gleb. A więc co mamy robić? Próbę przybliżenia problemu ochrony gleby rozpocznijmy od podsumowania badań prowadzonych przez wiele nauk nad stosunkiem między stanem środowiska a jakością gleby i otrzymywanej z niej żywności, jakiego dokonał profesor André Voisin, członek Francuskiej Akademii Nauk, lekarz, filozof i rolnik. Pisał on, że naczelnym zadaniem Światowej Organizacji do Spraw Wyżywienia i Światowej Organizacji Zdrowia powinno być dążenie do utrzymania gleb uprawnych w ich naturalnym stanie zdrowotności. Bowiem zdrowa gleba rodzi zdrowy produkt. Zdrowy będzie także konsument, a więc człowiek. Wszystkie nauki o ziemi, mianowicie gleboznawstwo, mikrobiologia, agrochemia, biochemia oraz ekologia i ochrona roślin stanowią fundament medycyny profilaktycznej, zapobiegawczej, mianowicie medycyny jutra. Wdrożenie takiego wzoru postępowania wiąże się ściśle z koniecznością uświadomienia rolnikom w szczególności, że świat jest systemem oddziaływujących na siebie zintegrowanych elementów. Ekologiczny paradygmat w odróżnieniu od mechanistycznego modelu świata, odrzucającego średniowieczną koncepcję wszechświata jako materii żywej i uduchowionej, postuluje traktowanie środowiska przyrodniczego w całościowy sposób i jego poszanowanie. Rozpatrzmy konsekwencje przyjęcia takiego właśnie paradygmatu w rolnictwie, a więc w uprawie gleby. Gleba jest przykładem podsystemu, a więc zespołu organizmów roślinnych i zwierzęcych wraz z nieożywionymi jego elementami skomplikowanego organizmu. Jest to system elementów martwych i żywych mikroorganizmów, których w jednym gramie urodzajnej gleby uprawnej może być od 0,5 do 5 miliardów bakterii. W jednym gramie wierzchniej warstwy żyznej gleby może znajdować się około 2 miliardy przetrwalników bakterii, 5 milionów żywych bakterii, 1 milion promieniowców, 50 tysięcy grzybów, 50 tysięcy glonów i 50 tysięcy pierwotniaków. A powietrze w glebie ma wskaźnik 25 do 33%, woda od 20 do 25%, a substancje mineralne i organiczne od 44 do 50%, a inne od 3 do 5%. W warstwie ornej na powierzchni 1 hektara ciężar ich biomasy wynosi od 5 do 26 ton. Gleba, jak wykazują badania z zakresu biologii, ekologii i synekologii, która bada całe populacje i zespoły organizmów, jest układem bioorganomineralnym, w którym znajdują się owady, drżownice, bakterie, grzyby, promieniowce, a więc mikroflora i pierwotniaki, a więc mikrofauna. Obumarłe także rośliny i zwierzęta, resztki pożniwne, nawozy zielone i obornik, które rozkładając się i łącząc tworzą próchnicę. Następnie kamienie, żwir, piasek, cząstki gliniaste, kwarc, węglan wapnia, glinokrzemiany, związki glinu i żelaza, sole, kwasy, zasady, pierwiastki jak krzem, glin, żelazo, wapń, magnez, potas, fosfor, siarka, sód, azot, węgiel, wodór, tlen i inne mikroelementy, w których tkwi życie. Badania wykazały, że ożyzność, urodzajności i zdrowotności gleby decydują mikroorganizmy oraz temperatura, woda, dostęp powietrza, promieniowanie słoneczne, odczyn i zasobność gleby w składniki pokarmowe, a także zabiegi agrotechniczne. Mikroorganizmy wespół z roślinami stanowią żywe laboratorium, a więc biochemiczny mechanizm przetwarzający wielkie ilości substancji organicznych i mineralnych, które przyswajają azot atmosferyczny, syntetyzują różne substancje biologicznie czynne, a więc aminokwasy, enzymy, witaminy, antybiotyki, toksyny i inne, i uruchamiają składniki mineralne, które także nazywamy pierwiastkami biogennymi, niezbędne dla życia roślin. Współdziałanie mikroorganizmów z roślinami decyduje między innymi o równowadze biologicznej, która może być zakłócona lub zniszczona dopływem nowych substancji chemicznych w postaci nawozów lub chemicznych środków chwastobójczych, owadobójczych lub grzybobójczych, razem nazwanych pestycydami, a także skażenia powietrza i opadów atmosferycznych, a więc deszczu, pyłami, w których dominują związki wapnia i tlenki metali, także gazami, głównie tlenkami siarki, węgla i azotu oraz węglowodorami, lub zmianami warunków fizyko-chemicznych środowiska, jak nadmierne zakwaszenie czy susza. Poza tym, ekosystem glebowy znajduje się w równowadze, gdy ilość wynoszonej, głównie w plonach, biomasy równoważona jest organicznymi odpadami i nawozami wprowadzanymi do gleby, a ponadto jeśli obfituje on w formy żywe, regulujące procesy życiowe gleby. Justus von Liebig, wynalazca nawozów sztucznych i twórca agrochemii, pisał w swym dziele Chemia z zastosowaniem do rolnictwa i fizjologii. Pierwsze wydanie było w 1840 roku. Pisał, co następuje. Zasadą, którą musi się brać pod uwagę przy uprawie roli, jest pełne przywrócenie gruntom uprawnym tego, co zostało z nich wzięte. Ta sztuka rolnicza kończy się z chwilą, kiedy rolnik, zwiedziony przez nieoświeconych, pozbawionych wiedzy i zaślepionych nauczycieli, wiąże wszystkie swe nadzieje z uniwersalnymi środkami, których nie ma w przyrodzie, i olśniony doraźnymi sukcesami, zdaje się całkowicie na ich stosowanie, zapominając przez to o ziemi i tracąc z oczu jej wartość i znaczenie. A zatem utrzymanie równowagi biologicznych, fizycznych i chemicznych procesów powinno być przedmiotem troski nauk rolniczych i rolników wykorzystujących ich wskazania odnoszące się do stosowania metod agrobiologicznych w warunkach intensyfikacji rolnictwa, ogrodnictwa i leśnictwa. Byłby to ich między innymi wkład w uruchomienie i realizację mechanizmów cywilizacyjnego wariantu rozwoju, polegającego między innymi na wykorzystaniu osiągnięć nauki dobrym, to znaczy interdyscyplinarnym kształceniu, zapewniającym wysokie kwalifikacje teoretyczne i praktyczne, wysokim poziomie wykształcenia nauczycieli i oświaty, przygotowującej do ciągłych zmian oraz podnoszącej poziom oświecenia społeczeństwa we wszystkich obszarach życia społecznego, kulturalnego i ekonomicznego. Zachowanie równowagi ekologicznej, a przynajmniej jej drastyczne nienaruszanie, zgodnie z myśleniem kategoriami ekologicznymi, to znaczy wielostronnym, całościowym i wybiegającym w przyszłość uświadomieniu sobie wszystkich konsekwencji dla środowiska przyrodniczego tego, co i jak robimy, jest warunkiem zachowania urodzajności ziemi, egzystencji ludzi i ich zdrowia. Efektem takiego myślenia i ekologicznego działania powinno być przymierze rolnika z życiodajną ziemią, który służąc jej kształtuje żywą naturę, tworzy środowisko stanowiące warunki życia i wzrostu roślin i zwierząt. Od tej pracy i uprawy ziemi zależy wysokość i jakość plonów. Komplikuje się dzisiaj wielorako praca rolnika i zmieniają się warunki jej wykonywania. Dlatego też jej podstawą powinna być wiedza wyuczona, a nie tylko nabyta w codziennym doświadczeniu, które jest ważne, ale niewystarczające. Dzięki właściwej uprawie następuje wzrost urodzajności, a gdy ziemia jest właściwie traktowana, zachowuje swoją wartość, mówiąc kategoriami ekonomicznymi, środka trwałego i nie traci zdolności rodzenia zdrowej żywności. Ziemia nie może być porównywana z jakimkolwiek innym środkiem produkcji, ponieważ jest ona niczym, nie dającym się zastąpić źródłem bogactwa, żywą materią wymagającą pielęgnacji, a także dobrem wymagającym ochrony i ogromnego osobistego zaangażowania. Trafnie zatem zauważył René Dubos w referacie na konferencji Organizacji Narodów Zjednoczonych, że cytuję, w badaniach przyrodniczych postawa etyczna prowadzi wprost do teologii ziemi. Ilustracją złożoności procesów biogeochemicznych zachodzących w glebie jest stwierdzenie, że miliard mikrokombinatów chemicznych pracuje w glebie na bochenek chleba powszedniego. Ochrona gleby i zobowiązania wobec niej należeć zatem powinny do etosu, obyczaju pracy rolników, a więc przyjętych i realizowanych w środowisku wiejskim norm moralnych, gdzie w odróżnieniu od miasta, w którym zapomina się o wychowaniu dzieci do trudu i życia rozumianego jako zadanie i obowiązek, często cała rodzina pracuje w pocie i trudzie na roli. Praca i pracowitość warunkują także cały proces wychowania w rodzinie właśnie z tej racji, że każdy staje się człowiekiem między innymi przez pracę, a owo stawanie się człowiekiem oznacza właśnie istotny cel całego procesu wychowania, pisał ojciec święty Jan Paweł II w Laborem Exercens. Właśnie zachowanie równowagi ekologicznej gleby jako warunek jej urodzajności, a tym samym pomyślnej ludzkiej egzystencji, powinno być wynikiem realizacji, jak wspomniałem, etosu rolnika, jego przymierza z naturą, wyrażającego się w opiece, szacunku i miłości uprawianej ziemi oraz dostarczaniu społeczeństwu zdrowej żywności. W tym zakresie między innymi na sumienia rolników spada wielka odpowiedzialność, zaś wszelkie trudności hamujące rozwój rolnictwa, jak na przykład słaby dopływ wiedzy z zakresu metod gospodarowania, w tym także wiedzy o rolnictwie ekologicznym i biodynamicznym, techniki i środków produkcji, zła polityka rolna muszą być usuwane, a rolnicy powinni osiągać odpowiednie dochody i korzyści, a także nie gorsze niż w mieście warunki bytu, uczestnictwa w kulturze, ochrony zdrowia, wykształcenia dzieci i mieć zapewnione poczucie trwałości bycia gospodarzami na swoim, cieszyć się podmiotowością i samorządnością lokalną, jak i należnym społecznym uznaniem ich trudu. Już papież Jan XXIII pisał, że cytuję, rolnicy powinni dobrze widzieć i wiedzieć, że praca ich jest bardzo zaszczytna. Odbywa się ona jakby w największej świątyni świata, a przedmiotem jej są najczęściej rośliny i zwierzęta, których życie, będące niejako znakiem nieskończoności i poddane wyraźnym prawom, pociąga bardzo do Boga, Stwórcy i Opiekuna. Zaś 20 lat później papież Jan Paweł II nauczał. Rolnictwo, które dostarcza społeczeństwu dóbr koniecznych dla codziennego utrzymania, posiada zasadnicze znaczenie. W wielu wypadkach konieczne są więc radykalne i pilne zmiany w celu przywrócenia rolnictwu i rolnikom właściwego znaczenia jako podstawy zdrowej ekonomii w całokształcie rozwoju wspólnoty społecznej. Dlatego też należy głosić i popierać godność pracy, każdej pracy, a zwłaszcza pracy na roli, w której człowiek w sposób tak bardzo wymowny ziemię otrzymaną w darze od Boga czyni sobie poddaną i potwierdza swoje panowanie w widzialnym świecie. w świetle nauczania Kościoła zatem znajdujemy się wobec potrzeby i zadania do wartościowania pracy i sposobu życia na wsi, a także dostrzeżenia i uznania pracy rolnika zawierającej elementy twórczości i realizowania jego powołania poprzez uprawianie ziemi i doskonalenie przyrody, osiąganie pełni człowieczeństwa w trudzie i umiłowaniu pracy na roli. A teraz o niektórych zagrożeniach, zanieczyszczeniach środowiska i ich wpływie na lasy, uprawy, jakość żywności oraz zdrowie ludzi. A więc nad skutkami chemizacji rolnictwa w opozycji do zintegrowanych metod ochrony roślin. Musimy zatem pilnie przyjrzeć się, czy i jak w warunkach cywilizacji przemysłowo-technicznej przestrzegane są prawa natury i jak szanowany jest dar Boga w postaci ziemi. Czy jest on udoskonalany, czy też degradowany? Przede wszystkim, jak już tu mówiłem na wstępie, należy zauważyć, że zmniejsza się gwałtownie obszar ziemi uprawnej na całym świecie, a straty w zasobach gleby osiągnęły około 20 milionów kilometrów kwadratowych, to jest przekroczyły aktualną powierzchnię użytków rolnych wynoszącą 15 milionów kilometrów kwadratowych, która zmniejsza się rocznie od 5 do 7 milionów hektarów na rozbudowę miast, budowę zakładów, lotnisk, pól naftowych, dróg, zniszczeń przemysłowych, kopalnianych itd. Szacuje się, że areał żywieniowy wynoszący od 0,25 do 0,30 hektarów na osobę przy intensywnym wykorzystaniu ziemi może zaspokoić potrzeby żywnościowe ludzi, a nawet pozwala wygospodarować nadwyżki produktów rolnych. Tymczasem powierzchnia uprawna przypadająca na świecie na jednego człowieka zmalała z 0,24 do 0,15 hektara, a w Polsce wynosi ona 0,50 hektara. Równocześnie wzrosła z 5 kg do 26 kg ilość nawozów zużywanych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W Polsce powierzchnia upraw rolnych uległa zmniejszeniu o 1 250 000 hektarów, a więc jest to obszar równy dawniejszym dwom województwom, a obecnie ubywa jej około 40 tysięcy hektarów rocznie. Ilość natomiast nawozów sztucznych na jeden hektar w kilogramach rocznie osiągnęła w 1987 roku już 192 kilogramy. To w Polsce, to znaczy więcej niż we Francji, Anglii, Szwecji, Austrii, Szwajcarii, Hiszpanii, Stanach Zjednoczonych, a w roku po transformacji spadła do 71 kilogramów. Wpływ nawozów niewykorzystanych przez rośliny do wód powierzchniowych i gruntowych szacowany jest w naszym kraju na od 20 do 50%, zależnie od regionu kraju. Wiąże się ten stan rzeczy z niedostosowaniem dawek do potrzeb gleb i terminów stosowania, niską jakością, brak przede wszystkim granulowanych nawozów i nadmiernym ich stosowaniem, pogarszającym warunki glebowe, jak zbrylanie i zakwaszanie. Przedawkowania mają miejsce także w uprawach szklarniowych. Na przykład Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lesznie Wielkopolskim stwierdziła w ogórkach i pomidorach zawyżoną zawartość metali ciężkich, jak kadmiu, ołów, a także w gruntowych pomidorach, ogórkach, sałacie, pietruszce, buraczkach, ziemniakach i marchwi od 2 do 10 razy większe skażenie rtęcią, kadmem, ołowiem, miedzią i cynkiem niż w warzywach wyhodowanych na nawozach naturalnych, które stanowiły porównywalne tło badawcze. Dalszy ciąg, proszę Państwa, za tydzień szczególnie skupię uwagę własną i Państwa na roli kompostów i kompostowania. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.